Czasami, kiedy przyglądamy się działaniom polskich polityków, to zastanawiamy się, czy ci ludzie w ogóle potrafią myśleć, potrafią kombinować do przodu, czy potrafią uczyć się na swoich błędach, albo czy potrafią się uczyć na lekcjach, których udzielają im nasi wrogowie i przyjaciele. Przyjaciele w cudzysłowie, bo ten film będzie właśnie o działaniach naszych przyjaciół na najnowszych etapie rozwoju kontaktów między Polską a walczącą Ukrainą. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dziś dotyczyć będą relacji polsko-ukraińskich. Oczywiście nie będziemy mówili o tym, co działa tylko w jedną stronę, czyli tej pomocy od Polaków, od Polski jako naszego kraju do Ukrainy. Będziemy mówili o tym, jak te relacje działają w drugim kierunku, między Ukraińcami, między ukraińskimi władzami, ukraińskim biznesem, a funkcjonującymi tutaj na miejscu w Polsce polskimi firmami, Polską jako krajem i Polakami jako narodem, który w tym kraju żyje. Mowa będzie o tym, co dzieje się w tej chwili w relacjach polsko-ukraińskich, bo jak wiemy, te relacje są bardzo mocno zaburzone i bardzo mocno jednostronne, zawsze skierowane na wschód, zawsze skierowane w stronę Kijowa. Historia reakcji polsko-ukraińskich, nie tych związanych z trudną historią, z tematem Wołynia, z tematem akcji Wisła, czy jakichkolwiek innych rzeczy stricte historycznych i dotyczących tej polityki pisanej przez duże P, to jest historia bardzo trudna. Za czasów jeszcze Związku Radzieckiego obydwa państwa, i zarówno nieistniejąca wtedy jako niezależny twór Ukraina, jak i Polacy, funkcjonowali w układzie bezdyskusyjnie narzuconym przez Moskwę. Ukraińcy, mając teoretycznie samodzielną republikę zarządzaną przez ludzi, którzy w Moskwie zawsze mieli niezłą reprezentację, działali więc w związku z funkcjonowaniem w ramach bloku wschodniego tak, jak kazała Moskwa. Kontakty polsko-ukraińskie, czy to dotyczące przemysłu, czy tematów wojskowych, nie funkcjonowały inaczej niż za pomocą moskiewskich ministerstw, moskiewskich korytarzy, podmoskiewskich dacz, a także tego wszystkiego, co rozgrywało się w sztabie generalnym całego wschodniego bloku. Dziś wygląda to trochę inaczej. Po tym, kiedy Ukraina została założona, powstała jako państwo, Polska była jednym z tych krajów, który jak najszybciej uznał jej niezależność, uznał jej niepodległość. Relacje polsko-ukraińskie od samego początku były bardzo mocno otwarte od strony Warszawy w stronę Kijowa. Natomiast to było tylko przez pierwsze kilkanaście lat funkcjonowania tego tworu państwowego. Od momentu, kiedy w roku 2014, po całej akcji związanej z Majdanem, z tym przewrotem politycznym, który doprowadził do władzy ludzi popieranych przez Stany Zjednoczone, popieranych przez ogromną grupę ukraińskich oligarchów, do momentu, w którym władzę w kraju przejęli ludzie, którzy do dzisiaj nim rządzą, sporo się zmieniło. Już przed wojną, pod koniec roku 2021, mieliśmy sytuację, w której dochodziło do różnego rodzaju incydentów gospodarczych, incydentów ekonomicznych między Polską i Ukrainą, jako krajami, które konkurowały ze sobą w wielu różnych segmentach gospodarki, w wielu różnych segmentach biznesu. Choć tu chyba lepiej byłoby użyć trochę innego słowa, nie konkurowały ze sobą, a była to próba przeskoczenia przez Ukrainę poziomu czy pozycji, którą Polska zajmowała w gospodarce unijnej ze swoimi produktami, ze swoją produkcją, ze swoimi dostawami. To miało bardzo wiele postaci. Ukraińcy skutecznie, twardo walczyli o prawo do tego, aby ich kierowcy mogli nie spełniać norm narzucanych przez Unię Europejską, na przykład na transport międzynarodowy. Ukraińcy bardzo twardo walczyli o miejsce dla swojego eksportu, dla swojego zboża, produktów oleistych, dla wszelkiego rodzaju produktów, które na terenie Ukrainy były przeładowywane lub budowane. To wszystko jest normalnym elementem gry między krajami o własne miejsce w handlu światowym, o pieniądze, o zyski, o możliwość powiększania tego zasięgu, który dany kraj faktycznie obejmuje. To wszystko miało kulminację przed samiusieńkim początkiem wojny na Ukrainie. W drugiej połowie grudnia roku 2021 Ukraina jednostronnie zablokowała możliwość przewożenia przez swoje terytorium przy pomocy kolei towarów kierowanych do Polski. Ci Ukraińcy, którzy negocjowali wszelkiego rodzaju umowy z Unią Europejską, negocjowali umowy z Niemcami, Austrią, z innymi krajami, jeśli chodzi o kwestie transportu, jeśli chodzi o kwestie tranzytu i tak dalej, negocjowali te umowy nie tylko na poziomie właśnie unijnym, czy na poziomie tych bloków unijnych, ale również na poziomie poszczególnych państw. I ten zakaz ruchu wprowadzony pod koniec roku 2021 dotyczył wszystkich towarów nadawanych w kierunku Polski po tak zwanym kolejowym, nowym, jedwabnym szlaku. Chodziło tu głównie o transport z Chin, o transport z Rosji czy z Kazachstanu. Nie zapominajmy, że Rosja bardzo mocno na południe rozciąga swoje terytorium za Ukrainą, tam gdzie graniczy z Gruzją, tam gdzie sięga dużo, dużo dalej na południe niż na naszym odcinku, tutaj, który mamy na poziomie właśnie granicy białoruskiej czy ukraińskiej. Nowy jedwabny szlak, ten w wersji kolejowej, sięgał więc bardzo mocno właśnie przez terytorium Rosji, Kazachstanu, Ukrainy do granicy z Polską. Wszędzie tam poruszały się ładunki, które najczęściej jeździły właśnie od strony chińskiej w stronę Polski, w stronę dalej Europy, bo jeśli popatrzymy na tą atrakcyjność transportu kolejowego przez terytorium Kazachstanu, Rosji i właśnie Ukrainy, to była ona bardzo dużą konkurencją, przynajmniej jeśli chodzi o czas dla transportu morskiego. Pociąg, który jechał z Chin, z tych zachodnich Chin, zaraz przy granicy z Kazachstanem, do granicy polskiej, czy nawet dalej, do Łodzi, gdzie mieliśmy taki główny terminal przeładowujący te pociągi z Dalekiego Wschodu do dystrybucji dalszej na terenie Europy Zachodniej, tą trasę pokonywał w 13 dni. Wydaje nam się to dużo, no bo prawie 2 tygodnie w drodze takiego kontenera to wydaje się bardzo długi okres, ale jeśli zestawimy te 13 dni przejazdu kontenera od chińskiej fabryki do Łodzi jako punktu rozładunkowego, okazuje się, że to jest czas bardzo atrakcyjny, bo statek kontenerowy, ten sam odcinek z portów takich jak Shenzhen czy takich jak Szanghaj do Europy, tutaj licząc do Gdyni, tego portu, który najczęściej był ostatni na liście, ten statek płynie 30 do 34, a nawet 37 dni, jeśli trafi na Oceanie Indyjskim na niekorzystną pogodę. Mamy więc zestawienie. 13 dni pociągiem, 30 kilka dni statkiem. To są różnice, które w przypadku zamówień towarów na przykład sezonowych, związanych z wyprzedażami świątecznymi, z jakimiś szczytami sezonowymi, czy to sezonu letniego, czy właśnie świąteczno-zimowego szczytu sprzedaży, te 20 dni, 20 parę dni różnicy na tempie dostawy towaru do sklepów czy hurtowni w Europie, to jest coś, co może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. I w to wszystko wmieszają się nasi szanowni przyjaciele z Ukrainy. Jest końcówka tego roku 2021, dochodzi do blokady przewozów towarów koleją tylko do Polski. Przez terytorium Ukrainy bez problemu transportowane są kontenery, których miejscem docelowym są porty czy miejsca rozładunkowe położone dalej na zachód, w Niemczech, w Austrii, w tych wszystkich miejscach i miejscowościach, do których ten nowy jedwabny szlak swoje towary wysyłał. Natomiast Ukraińcy nie przepuszczają wagonów z kontenerami, których celem jest właśnie terytorium Polski. Cała ta sytuacja jest bardzo trudna. Andrzej Olszewski, człowiek, który był wtedy członkiem zarządu PKP Cargo, powoływał się na to, że PKP Cargo jako operator tej linii hutniczej szerokotorowej, linii kolejowej, która ma rozstaw rosyjskich szyn, czyli ten poszerzony w stosunku do standardu, Andrzej Olszewski twierdził, że negocjacje z Ukraińcami były kompletnie bezowocne, nie dało się z nimi nic wynegocjować i do końca nie wiadomo było nawet, bo nie postawiono Polakom żadnych konkretnych oczekiwań, żadnych konkretnych warunków, nie wiadomo było, o co Ukraińcom chodzi. Została ta sytuacja zorganizowana w sposób bardzo szybki, bez informowania właśnie polskich partnerów. Po prostu dostaliśmy informację, że towary przez Ukrainę przechodzić do Polski nie będą. Sytuacja oczywiście rozwiązała się bardzo szybko, bo już 24 lutego roku 2022, kiedy czytamy materiał dosłownie sprzed miesiąc wcześniej napisany na portalu Business Insider, mówi się tam wprost, właśnie pan Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP Cargo, mówi otwarcie, że Ukraińcy nie chcą negocjować, nie chcą postawić tych warunków, które polska strona mogłaby spełnić, on więc sam zastanawia się nad tym, jaki może być rezultat. W tamtym czasie ja byłem jeszcze człowiekiem, który dość blisko w tematach kolejowych siedział, czy dość mocno w tematach kolejowych siedział, dość blisko tych tematów kolejowych był, bo byłem człowiekiem, który przez kupę lat siedział w przewozach kolejowych towarowych, wtedy w kuluarach między ludźmi, którzy znają się na tematach tego transportu dalekobieżnego, tego transportu międzynarodowego, kolejowego, mówiło się wprost, że prawdopodobnie jest to próba zmuszenia przez blokadę dostaw spółki PKP LHS do upadłości albo obniżenie jej pozycji, obniżenie jej szans na funkcjonowanie samodzielne tak mocno, jak się da, aby tą spółkę z rąk PKP Cargo przejąć, aby ją wykupić za bezcen. Ponoć taki plan mieli ukraińscy oligarchowie w porozumieniu z ukraińskimi kolejami. Chciano doprowadzić do sytuacji, w której PKP LHS jako przewoźnik, który dysponuje właśnie tym szerokim rosyjskim rozstawem szyn, został doprowadzony do sytuacji podbramkowej i przejęty za bezcen przez Ukraińców. Cała ta sytuacja oczywiście nie zakończyła się sukcesem, bo przeszkodziła temu wojna, ale mamy tutaj jeden z przykładów tego, jak mocno Ukraińcy korzystają zawsze i wszędzie z możliwości, jakie w danym momencie, w danej sytuacji są dodane do ich dyspozycji. Później, kiedy już mieliśmy trwający konflikt ukraiński, oczywistą rzeczą dla każdego, kto chciał słuchać, dla każdego, kto chciał się rozglądać dookoła siebie i analizować tą rzeczywistość, było wielokrotne wykorzystywanie tej pozycji, no właśnie, państwa frontowego, państwa, które walczy przez stronę ukraińską. Ogromne problemy i ogromne protesty polskich rolników, polityków Konfederacji, polityków Korony Grzegorza Brauna, jeżeli chodzi o import ukraińskiego zboża, tak zwanego zboża technicznego, które nie spełniało żadnych standardów zdrowotnych, jeśli chodzi o transport, czy powiedzmy wykorzystanie tego zboża do dystrybucji w Europie. Problemy związane z kompletnie panoszącym się i nie uznającym żadnych zasad ukraińskim transportem, głównie firmami, które transportują towary ciężarówkami typu TIR. To wszystko rzeczy, które Ukrainie pozwoliły na dominację na tych rynkach za zgodą i za przyczyną Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, nie oglądając się na interesy Polaków, Rumunów, Bułgarów, bo te trzy nacje najwięcej działały na tym rynku, powiedzmy, najtańszych usług transportowych, jeśli chodzi o przewozy ciężarówkami, Komisja Europejska, nie patrząc na interesy tych trzech narodów, przyznała Ukraińcom prawo do jakby poruszania się po Europie na takich samych zasadach, na jakich funkcjonowali wcześniej w ograniczonym, limitowanym zakresie. Oznacza to więc, że ukraińskie firmy transportowe nie musiały spełniać standardów wynagrodzeń, które muszą spełniać firmy polskie, ukraińskie, polskie, bułgarskie czy rumuńskie, nie muszą spełniać standardów związanych z taborem, z samochodami itd., itd. Działają jako wyjątek w takiej bańce stworzonej tylko dla nich przez Komisję Europejską, wyrzynając konkurencję bez skrupułów. Ta sytuacja później rozciągnęła się na kwestie związane z dystrybucją różnego rodzaju produktów pochodzenia, nie tylko rolnego, jeśli chodzi o rośliny, ale również produkcji zwierzęcej. Mieliśmy potem całe setki incydentów pokazujących, że na tą objętą teoretycznie wojną Ukrainę płynęły nowe samochody, o których wiadomo, że kierowane były nie tylko do salonów na Ukrainie, ale również do salonów w Rosji. Wiele skandali związanych z tym, że przez terytorium Ukrainy, przez ukraińskie firmy szły na przykład części zamienne do samochodów niemieckiej produkcji, które kończyły również w Rosji i tak dalej, i tak dalej. Cała ta sytuacja relacji między Polską, Ukrainą, Unią Europejską czy Komisją Europejską na szczycie układanki wielokrotnie pokazywała, że relacje w tym układzie, w tym całym setupie są kompletnie zaburzone i kompletnie niesensowne. Wszystko to dotyczyć może próby wywalczenia sobie przez Ukrainę jak najlepszej pozycji. Mamy tu do czynienia ze sprzecznymi interesami Polski i Ukrainy jako krajów, które są tym partnerem, który najwięcej może zyskać na współpracy z przemysłem niemieckim, z przemysłem europejskim w szerszym pojęciu. I wszystko to jest wielkim obciążeniem dla polskiej gospodarki i dla polskich firm, również tych firm, które na terenie Polski produkują towary eksportowe, towary, z których utrzymywana jest duża część polskiego biznesu czy duża część polskiego budżetu. Jak to wygląda dzisiaj w sytuacji, w której Donald Trump otwarcie zapowiada, że chce kończyć ten konflikt, zamykać go lub zamrażać, aby pozwolić ludziom normalnie żyć, aby pozwolić ludziom normalnie funkcjonować? Ono wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało przed wojną. Dzisiaj znowu Ukraińcy, tak jak zawsze, nauczeni tej sowieckiej metody faktów dokonanych, metody twardych negocjacji, metody, której nieznośne jest, czy w ogóle nieuznawana jest słabość, nieuznawane jest ustępstwo jako moment negocjacyjny, Ukraińcy robią to samo. Dokładnie dziś okazało się, że Ukraina grozi Polsce wojną handlową. Wojną handlową, która może zrujnować wiele polskich firm, wiele polskich biznesów. A mówi to wszystko, czy robi to wszystko ustami wiceministra gospodarki Ukrainy, pana Tarasa Kaczki. Powiedział on wprost, że jeżeli Komisja Europejska, czy w ogóle Unia Europejska nie pozwoli na przedłużenie bezcłowego dostępu ukraińskich towarów do rynku całej wspólnoty europejskiej, to Ukraina podejmie wrogie działania wobec wielu krajów, w tym wobec Polski. Ukraina przez cały czas trwania wojny, czyli od połowy roku 2022, korzysta z tym, że ma na tym rynku europejskim pozycję uprzywilejowaną. Tak jak już o tym mówiłem na przykładzie ukraińskich firm transportowych, tą samą pozycję uprzywilejowaną mają tu na terenie całej Unii Europejskiej różnego rodzaju produkty budowane czy produkowane na terenie Ukrainy. Wchodzą one jak w masło, bez żadnych ceł, bez żadnych ograniczeń, obostrzeń, bo jest to wszystko traktowane jako forma pomocy dla Ukrainy walczącej z Rosją. Okazuje się jednak, że te wszystkie działania mogą mieć zupełnie różny wpływ na państwa tej starej Unii, na Niemcy, na Francję, na Hiszpanię czy Włochy i inny na państwa, które z Ukrainą bezpośrednio graniczą albo na wpływ tej Ukrainy są najmocniej narażone. To, co mówi pan Taras Kaczka, mówi jasno, że prawdopodobnie Ukraina będzie chciała zagrozić bardzo mocno pozycji wielu produktów pochodzących z Polski, z Węgier, ze Słowacji, z Czech, bo to dla nas właśnie te produkty będą najbardziej groźne. Groźne przede wszystkim dlatego, że nadal w formie uprzywilejowanej na terenie Unii Europejskiej ten przepis umożliwiać będzie sprzedaż produktów wykonywanych w standardach jakościowych, kompletnie nieodpowiadających tym standardom, które narzucone zostały polskim firmom produkcyjnym, polskim rolnikom czy polskim przetwórniom żywności. Dziś Ukraina nie ma restrykcji nakładanych na metody produkcji, na nawozy, nie ma zielonego ładu, który niebotycznie podnosi ceny prądu, podnosi ceny wszelkiego rodzaju energii wykorzystywanej do przygotowywania czy produkowania pewnych elementów, pewnych produktów. Nie ma żadnych wymogów sanitarnych porównywalnych z europejskimi. Może stosować różnego rodzaju środki ochrony roślin, które w Europie dawno są zabronione. Może wreszcie posługiwać się, no co tu byśmy nie mówili dużo, dokumentami, które bardzo często okazują się dokumentami sfałszowanymi albo dokumentami podrasowanymi, aby pokazywać coś zupełnie innego. Bo jeśli patrzymy na rzeczywistość ukraińską, nikt, kto racjonalnie patrzy, nikt, kto racjonalnie myśli, nie ma wątpliwości, że jest to kraj praktycznie w całości zarządzany przez oligarchów, zarządzany pod ich dyktando, według tego, co im się opłaca. Tu urzędnik państwowy ukraiński ma nie drugą, a trzecią, czwartą czy pięciorzędną rolę w dyskusji na temat tego, czy coś jest zgodne z prawem, czy też nie ma. To, co widać przez te działania pana Tarasa Kaczki, to, co widać przez wcześniejsze działania Ukrainy, ukraińskich firm, czy organizacji, czy instytucji w stosunku do Polski, w stosunku do Słowacji, Czech, Węgier, tych wszystkich krajów, tej uboższej, nie czarujmy się, mniej zamożnej części Unii Europejskiej, to jest typowe sowieckie podejście, typowa twarda sowiecka szkoła negocjacji, szkoła ludzi, którzy nie uznają słabości, którzy nie uznają uprzejmości, którzy wykorzystają każdą najmniejszą szansę na to, żeby swój interes przepchnąć do przodu. Jak to dziś wygląda? Myślę, że mamy jasność. Polskie władze, zarówno te z czasów funkcjonowania PiS-u u władzy, z czasów rządów Kaczyńskiego, Morawieckiego czy Dudy, jak i w tej chwili przez ostatni rok z okładem rządów Tuska, rządów ludzi z Tuskiem związanych, polskie władze pokazywały od początku tego konfliktu, że są całkowicie bierne i całkowicie poddane temu, jaką wolę reprezentują ukraińscy szefowie resortów, ukraińscy szefowie firm czy ukraińscy politycy. Panie i panowie w Sejmie, panie i panowie w KPRM-ie, w tej Radzie Ministrów, panie i panowie w rządzie Tuska, może czas wstać z kolan, może czas przestać robić łaskę Ukraińcom. Wiecie, co chciałem przez to powiedzieć. Może czas do jasnej cholery, abyście zaczęli dbać o interes nasz, Polaków, a nie o interes naszych braci. Owszem, pan Jasina powiedział, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, ale ja w imieniu Polaków, w imieniu swoich widzów i nie tylko mówię wprost. To wy jesteście ich sługami. My nie musimy nimi być. My, Polacy, polski biznes, polscy obywatele mają prawo walczyć o swoje prawa na terenie naszej ziemi. Jeśli pan Taras Kaczka będzie te swoje żądania cały czas stawiał od nas, od Polaków, może się okazać, że usłyszy odpowiedź. Odpowiedź nie w formie bojkotu czy oklejenia historiami o banderze jakichś paru knajp na terenie Polski, ale działania dużo mocniejsze, działania dużo szerzej i dużo mocniej skierowane w ukraiński biznes, w ukraińskich oligarchów, w to wszystko, co sprawia, że relacja między Polską i Ukrainą jest mocno zaburzona. Dziś zmieniła się rzeczywistość. Dzisiaj Ameryka nie stoi już jak ten wielki drań z pałą bejsbolową za plecami Zełenskiego, za plecami jego ministrów czy jego oligarchów, a właściwie oligarchów, którzy jego trzymają w garści. Dziś Ameryka jest otwarta na to, żeby relacje tu we wschodniej Europie układane były na nowo. To jest czas dla was, panie panowie z rządu, panie panowie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki i wszystkich innych instytucji, które Polaków i Polskę reprezentują, a przynajmniej reprezentować powinny. To jest czas dla was na to, żebyście udowodnili, że potraficie walczyć o polski interes. Jeśli wy tego nie zrobicie, będą to musieli zrobić zwykli Polacy. Bojkotem, napiętnowaniem pewnych rzeczy albo innymi ruchami, do których zawsze dochodzi, zawsze w historii świata, jeśli władza nie skorzysta z tych narzędzi pokojowego, negocjacyjnego sposobu rozpatrywania sporów. To jest historia. Tego historia nas uczy. A my Polacy mamy ostatnio naszych przyjaciół ze wschodu potąd. Panie Janeczko, ja mam potąd. Jak mówił słynny tekst z kabaretu Olgi Lipińskiej. Póki co patrzmy na to, co się będzie działo w relacji polsko-ukraińskiej, patrzmy na to, co po cichu i w cieniu jakby za naszymi plecami robi polski rząd. Oglądajcie kanały, które dotyczą właśnie tematów rolniczych, które dotyczą tematu importu różnego rodzaju produktów spożywczych, odzwierzęcych czy roślinnych z terytorium Ukrainy. Patrzmy na te doniesienia, o których nie powie nam większość dużych portali, bo tu na linii Kijów-Warszawa-Bruksela, czy Kijów-Warszawa-Bruksela-Londyn, Rzym czy nawet Waszyngton rozgrywać się będzie bardzo dużo w najbliższych dniach, a myślę, że zmieniła się nasza rzeczywistość i tak jak już powiedziałem, nie ma już za plecami Ukraińców tego wielkiego amerykańskiego bandyty z pałą za plecami, który waliłby nas po plecach. To jest ten czas, kiedy Polacy mają prawo i wreszcie okazję tupnąć nogą i powiedzieć no pasaran. Nie pozwalam na to, żeby kraj, który jest na kolanach, kraj, który jest pokonany przez potęgę rosyjską, de facto dzisiaj stawiał nam warunki. Trzymajmy się siebie, dbajmy o siebie, o swoich, nie tylko o swoje rodziny i bliskich, ale też o polski biznes, bo jeśli ten biznes upadnie, będziemy wszyscy pracowali w firmach należących do ukraińskich oligarchów. Oni naprawdę na Polskę patrzą oczami bardzo głodnymi, oczami, którymi widzą możliwość budowania w oparciu o naszą słabość swojej potęgi. Radek Pogoda, pogodne shorty. Dziękuję wam za każdą postawioną kawę, za każdą subskrypcję, lajka, przekazanie tego materiału dalej. Dziękuję za każdy adres mailowy wpisany na listę adresową na stronie www.pogodneshorty.pl. Proszę o więcej. Zapraszam na następne filmy, a na koniec przypominam. Jesteśmy w swoim domu. I żadne nieratyfikowane przez polski parlament umowy podpisywane przez polityków w cieniu i w ukryciu przed Polakami nas, zwykłych Polaków, nie będą obowiązywać. One obowiązują tych tam na górze. Tych, którzy sami o sobie mówili, że są sługami narodu ukraińskiego. My być nimi nie musimy. My wystarczy, że będziemy dobrymi sąsiadami. Ale dobrym sąsiadem jest się tylko tak długo, jak ów sąsiad dla nas również jest dobry. Raz jeszcze dziękuję. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.